W środku dnia.
W projekcie Krajowego Planu Odbudowy znalazły się zapisy o wprowadzaniu podatku spalinowego i opłaty rejestracyjnej. Rząd wprawdzie nie zdradza zbyt wiele, ale na podstawie podobnych opłat w krajach zachodnich możemy domyślać się, że chodzi o opodatkowanie starych, wysokoemisyjnych samochodów, zwłaszcza diesli. Mówi prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś.
Nowe jest to, że polski rząd zaczyna myśleć o tym, żeby zrobić porządek z podatkiem od samochodów, bo w tej chwili to jest podatek akcyzowy, czyli podatek, który był bardzo dawno temu wprowadzony i dzisiaj właściwie już poza fiskalną nie ma żadnej innej funkcji. Na pewno nie jest to podatek, który promuje samochody bardziej przyjazne środowisku. Ale wracając do tego podatku, to jest podatek, który powinien albo wręcz musi być podatkiem, który będzie uzależniony od parametrów ekologicznych. No i taka konstrukcja podatku jest już od bardzo wielu lat w bardzo wielu krajach europejskich. Oczywiście on zależy od różnych czynników, na przykład od emisji CO2, od normy euro. Natomiast co do zasady, trzeba znaleźć taki klucz, według którego opodatkowany będzie, no właśnie, i tu się pojawia pytanie. Jednym obszarem jest opodatkowanie w momencie, kiedy pojazd wchodzi na polski rynek, zarówno nowy, jak i używany, czyli jest pierwszy raz rejestrowany. Ale drugi obszar opodatkowania to jest używanie tego samochodu. No i wreszcie można sobie wyobrazić trzecią możliwość, czyli kombinowany system. No i oczywiście kluczem jest zanieczyszczanie środowiska, czyli należy skonstruować w taki sposób ten podatek, żeby te najbardziej trujące samochody, no niestety w praktyce najstarsze, były obciążone wysoką opłatą. Bo pamiętajmy, że budżet państwa ma bardzo duże wpływy z podatku akcyzowego, no i nie sądzę, żeby Ministerstwo Finansów zrezygnowało z tej opłaty.
Temat nie jest nowy. Każdy kolejny rząd rezygnuje jednak z wprowadzania nowych przepisów w obawie o reakcję społeczeństwa, dodaje Jakub Faryś.
Przypomnę, że dyskusja o tak zwanym podatku ekologicznym, czyli podatku, który byłby uzależniony od parametrów ekologicznych w Polsce, trwa już od ponad 20 lat. I trzy razy taka propozycja znalazła się w Sejmie, trzy razy w trakcie głosowania plenarnego, już po przejściu całej ścieżki legislacyjnej została odrzucona, no a czwartym razem nie wyszła z Rady Ministrów. I działo się to pod różnymi rządami, dlatego to pokazuje, jak wrażliwy społecznie to jest temat, ale no, od niego nie ma ucieczki.
No ale nie wszyscy mają zachowawczy stosunek do nowego prawa. Kiedyś mimo wszystko będzie trzeba te zmiany wprowadzić. Dlaczego więc nie dziś, uważa Jacek Mizak z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.
Wreszcie, ja mogę powiedzieć wreszcie, te rozwiązania funkcjonują praktycznie już we wszystkich krajach europejskich, tylko w Polsce jeszcze nie było takiego systemu, który jest chyba dosyć naturalny i zgodny z zasadą zanieczyszczający płaci. Dotychczas zakup pojazdu, czy to z silnikiem benzynowym, czy diesla, czy elektrycznym, no, wiąże się praktycznie z takimi samymi opłatami stałymi. Czyli ten, który emituje zanieczyszczenia, płaci tyle samo, a nawet mniej niż posiadacz samochodu elektrycznego. No to chyba coś jest nie halo. To jest chyba najbardziej skuteczny instrument, żeby uświadomić ludziom, że po prostu sami siebie trują. Przypominam, że mamy ogromny problem z wielkim importem bardzo starych, używanych pojazdów spalinowych za naszej zachodniej granicy. Podatki, jakie związane są z przywiezieniem takiego samochodu, czyli akcyza, no to w przypadku tak starych pojazdów to jest często kilkaset złotych, więc nie stanowią one żadnej bariery i powoli stajemy się cmentarzyskiem starych samochodów w Europie. Czy tak powinno być? Moim zdaniem nie, natomiast mit o naszym ubóstwie, oczywiście jesteśmy biedniejsi niż większość społeczeństw Europy Zachodniej, ale czy to oznacza, że musimy być skazani na życie w zanieczyszczonym powietrzu? Moim zdaniem nie.
Według Jacka Mizaka wszyscy powinniśmy jak najszybciej jeździć elektrykami czy też hybrydami. Ekspert przewiduje, że będzie nas na to stać w ciągu najbliższych kilkunastu lat.
To jest proces, który należy oczywiście rozłożyć na wiele lat. Przede wszystkim powinniśmy zniechęcać ludzi do zakupu pojazdów, które emitują najwięcej zanieczyszczeń, czyli do pojazdów z silnikiem diesla. Pierwszy ruch powinien być taki, że najbardziej dotkliwymi dodatkowymi podatkami powinny być właśnie ułożone stare, wysokoemisyjne pojazdy z silnikiem diesla. drugiej kolejności pojazdy benzynowe. No i przez ten czas, który mamy kilkanaście lat, będzie się również zwiększać podaż pojazdów elektrycznych. Bo statystyczny Polak jeździ samochodem używanym i kupuje samochód używany. Na nowy pojazd rzeczywiście niewielu naszych rodaków stać, a w tej chwili podaż samochodów elektrycznych używanych jest stosunkowo niewielka, ponieważ mamy około 20 tysięcy zarejestrowanych pojazdów bateryjnych w Polsce plus tyle samo mniej więcej hybryd plug-in. Ale ich trochę przebywa i takie rozwiązania podatkowe przede wszystkim mogą zachęcić firmy do zwiększenia udziału pojazdów elektrycznych, a po 2-3 latach samochód flotowy z firmy jest dostępny na rynku wtórnym. Perspektywa jest taka, że mamy zlikwidować emisję praktycznie z tego sektora transportu do roku 2050. I wydaje mi się, że z pomocą takich właśnie instrumentów finansowych możemy to zrobić.
Przy okazji sprawdziliśmy dla Państwa ceny niektórych modeli elektrycznych i ich odpowiedników spalinowych i tak na przykład Peugeot E208 i Peugeot 208 albo stary Citroen EC4 i Citroen C4. Wprawdzie koszty użytkowania niskoemisyjnych pojazdów są dużo niższe, to ich ogólny koszt po 2 czy 3 latach wciąż pozostaje wyższy o przynajmniej 20 tysięcy przy zakupie nowych modeli. Choć trzeba przyznać, że różnica w cenie z roku na rok spada. Zanim kolejnych ekspertów sobie posłuchamy, mam dla Państwa otwartą linię telefoniczną 618-654-654. Panie Wojciechu, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja w swojej małej flotyli prowadzę naukę jazdy. Mam 4 pojazdy. W tym jest diesel, jest hybryda i 2 benzynowe. Czyli zapłon iskrowy z użyciem gazu LPG wychodzi w tej chwili najtaniej z tego wszystkiego, z tego układu. Diesel jest najdroższy. A czy podatki na to pomogą, bo w tej chwili nie ma żadnych różnic, to nie wiem. Zakup samochodu ekologicznego, czyli hybrydy, jest bardzo z tych moich, jest bardzo drogi po prostu. Sam zakup jest bardzo drogi w stosunku do analogicznego pojazdu z silnikiem spalinowym, także...
No, panie Wojciechu, gdyby miał pan, nie wiem, płacić rocznie podatek w wysokości, nie wiem, 200-300 zł, powiedzmy, od takiego nieekologicznego pojazdu, to i tak to będzie dużo, dużo taniej niż kupno nowego samochodu elektrycznego.
Oczywiście, poza tym przy naszej mentalności, jeżeli raz kiedyś zrezygnowano z podatku drogowego, już pamiętam, jestem tak stary,
to
w tej chwili, jak go zostanie wprowadzony, to nie będzie po prostu płacony przez większość społeczeństwa. O, nie wszystko.
No będzie, jak? Panie Wojciechu, no przecież podatki to jest akurat ta rzecz, która, przed którą się nie ucieknie nigdy.
Proszę pana.
Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam panie Wojciechu i witam panią Katarzynę. Dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry, witam. No jakiś cyrk jest. No widzi pan, że wczoraj mówiliśmy o węglu i tak samo dzisiaj samochodów dotknie wyłącznie osoby średnio zamożne i biedne, tak? Czyli po prostu osoby, które mają, nie wiem, stanice elektronicze, presje dyrektorskie sobie i tak poradzą. A wszystko to uderzy jednak społeczeństwo no mniej zamożne, czyli większość, tak? Więc takie to są jakby tego zakusy i tego będą efekty takie. Czyli będziemy mieć program Bieda Plus, no niedługo. Jak tak to idzie w takim kierunku, także tak to widzę.
Czyli pani tego nie widzi za bardzo tego podatku, że będzie?
Znaczy nie po prostu zmuszanie ludzi poprzez właśnie jakieś takie ukryte, malutkie niby kroczki do zmiany na coś, czego chce jakby taka ta, powiedzmy, zielona część Europy, tak, pod przykrywką wiemy czego, no to jest po prostu tak samo, jak ktoś panu przedstawia pistolet do głowy i mówi, zmienisz to albo robisz coś.
Pani Katarzyna, ale czy jakby to się nie stanie tak czy inaczej, być może nie od razu, ale po jakimś czasie. Już mówię, o co mi chodzi. Otóż, w pierwszym kwartale tego roku Polacy kupili 2300 samochodów elektrycznych, podczas gdy Niemcy w tym samym czasie 83 tysiące samochodów elektrycznych. Tam idzie to błyskawicznie. No i jest pytanie, czy na przykład samochody, które bardzo lubimy używane sprowadzać z Niemiec, za chwilę przestaną być na rynku. No bo jak już tam powiedzmy za 5-10 lat skończą się te ostatnie diesle i benzynowe i już będą elektryki, to będziemy elektryczne samochody ściągać. Więc tak czy inaczej...
Nie rozumiem, ale spójrzmy na to takie są takie naprawdę ekologiczne. dalej. Dobrze, spaliny są, emitują tak, różne tam składniki nie wpadną do powietrza, ale nie ktoś stawił po prostu jasną analizę tego, w jaki sposób są produkowane te baterie, cały proces, od, jak się mówi, od rolnika do stołu, tak? Mm-hmm. I co potem się z tymi bateriami
Oczywiście.
Dzieje, bo to jest moim zdaniem gorszy koszt ekologiczny.
Pani Katarzyno, ten temat za chwilę również poruszę. Mam tutaj specjalistów, którzy nam na temat tych baterii co nieco powiedzą. Bardzo dziękuję za telefon. A teraz pan Mirosław, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam taką sprawę, mam duże auto, benzyna plus LPG, silnik. No z tym, że jeżdżę miesięcznie około 300 kilometrów.
No, czyli to bardzo ekologicznie.
To spalanie nie jest wielkie. Będę płacił taki sam podatek jak przedsiębiorca, który ma kilka samochodów wysokoprężnych, czyli na olej napędowy. Mm.
A panie Mirosławie, czyli jednym słowem, no przecież jeżeli pan jeździ 300 kilometrów na miesiąc, to panu się nie opłaca kupić nowego samochodu elektrycznego, bo to jest wyrzucanie pieniędzy błoto w tym momencie.
No dokładnie tak, nie kupię na pewno nowego samochodu elektrycznego. I do tego, no to co poprzedniczka przed chwilą właściwie zaczęła mówić o tych sprawach ekologicznych, że to tak naprawdę to jest lobby producentów, a nie ekologia. Dlatego, że prąd nie bierze się po prostu z gniazdka, tylko prąd się bierze z elektrowni, która musi spalać paliwa, musi uzyskać ten prąd. I akumulatory, inne sprawy, prawda? Mm-hmm.
Nie tylko przenosimy ten proces z miejsca, w którym jesteśmy, do miejsca, w którym żyją inni. Dziękuję bardzo, panie Mirosławie. Pozdrawiam. Pan Łukasz, Radio Poznań.
No nie będę odmienny od moich przedmówców, bo tu się niestety idzie znowu zgodzić. A przypominam, że mamy jakąś tam opłatę w paliwie, podatek drogowy płacimy i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj się znowu pojawia, zadam takie retoryczne pytanie, może do sprawdzenia, może na testy. Co więcej emituje, że tak powiem, tych szkodliwych gazów? Stary diesel po kapitalnym remoncie, czy na przykład wyeksploatowane 200-tysięczne auto z rocznika 2000, tam powiedzmy 10 roku. Ostatnio jechałem z takim, można powiedzieć, Passatem. Powiem, śmierdziało od niego strasznie, to już jednak wolę zapach tego starego diesla. Także tutaj jest kwestia tego typu. Dwa, no ja lubię słuchać właśnie takich ekspertów, którzy się wypowiadają o zielonej planecie i tak dalej, bo jestem najbardziej proekologiczny. Ale znowu się pojawia pewnego rodzaju takie dziwna sprawa. My tu kraje europejskie, te takie, bym powiedział, umiarkowanie średnio bogate i tak dalej, walczymy o zielony jakiś tam ład, o jakąś ekologię i tak dalej, a Chińczycy i tak dalej, normy emisyjne w sumie nie spełniają, mają to w nosie. Dwa, na przykład na ostatnim wybuch tego wulkanu tam gdzieś na jakichś wyspach udowodnił naukowcom, że emitowane przez naturę gazy cieplarniane podczas jednego wybuchu są w stanie, że tak powiem, zniweczyć plan większości ludzi mieszkających na całej kuli ziemskiej. Także czy brnąć w tym kierunku? No tutaj się zgadzam z przedmówcami, że to jest bardziej lobby w takim kierunku. Widzimy teraz, ja panu podam taki przykład z życia wzięty. Niech pan redaktor może sprawdzić, czy się nie mylę, ale teraz zakup nowego auta graniczy z cudem, a wystarczyło tylko przez te ostatnie dwa lata, że tak powiem przez pandemię, że zabrakło jakiegoś tam półprzewodnika do jakiegoś komputera i tak dalej, i tak dalej. Stare auta mają to do siebie, że no tam nie ma elektroniki, tam jest wszystko manualne, jak no, to się nie
jest,
łudzie,
to jest
działa.
Taka prosta dosyć. Tak,
ale
tak.
Wie pan co, i z drugiej strony ja panu powiem tak, no nie możemy, może mamy najstarsze auta w całej Europie i tak dalej, ale trzeba przyznać jedną rzecz. Jeszcze tak ze 20 lat temu, jak się jeździło po tych wszystkich małych miejscowościach, było widać trabanty, warburgi, syreny. To dopiero emitowało CO2. A w tej chwili mamy europejskie auta, które jakieś tam normy euro 1, 2.
Panie Łukaszu, wejdę panu w słowo. To nawet nie chodzi o CO2, bo CO2 to jest dwutlenek węgla po prostu. Natomiast tam były te wszystkie trujące substancje azotany, jakieś tam azotyny. Nie znam się za bardzo, ale tu chodzi o zupełnie coś innego. Natomiast właśnie chodzi o to, że generalnie ciepło wszystkie samochody podobne emitują. Natomiast chodzi o te szkodliwe gazy, które w tych nowych samochodach już są bardzo, bardzo, bardzo mocno ograniczone. Te normy euro 3, 5, tam ileś, one są z każdym stopniem coraz bardziej ograniczane.
Tutaj pan redaktor powiedział, że w Polsce zakupili 2300 elektryków, powiedzmy, a na zachodzie 83 tysiące. No ale w Niemczech. No ale no, trzeba przyznać jedną rzecz, no Niemcy cały czas zarabiają 5 razy więcej jak my, więc ich, że tak powiem, stać, a biorą co jest na rynku. Dla przykładu mogę podać mojego sąsiada, który całe praktycznie życie jeździł dieslami. Tam parę lat temu kupił to w leasing, wziął na firmę też diesla. No teraz się nadarzyła okazja, że zamawiający, jakiś tam inny klient zamówił sobie benzynę z hybrydą. Niestety do momentu odbioru, no niestety umarł. No i brał co było, czyli wziął benzynową hybrydę. Jak to mówią, że na bez ryby i jak ryba, tak?
Tak,
także
tak.
Co będzie na rynku, to ludzie będą kupować, a ja uważam, że mówię, jest dużo pojazdów, 3-5-latków, które naprawdę mają nakulane po 200-300 tysięcy i one trują to środowisko, wtryski leją i to są nowej technologii auta, także ja bym tutaj nie zwalał winy na tego. A poza tym ja panu redaktorowi jeszcze powiem tak, że jest jakiś taki tak zwany dno pewnego rodzaju absurdu czy głupoty ludzkiej. My cały czas idziemy w tym kierunku tej takiej energetyki, że tak powiem, zielonej, ale nie patrząc na różnego rodzaju koszta. I pan redaktor będzie widział to za pół roku, jak przyjdzie zima, odnośnie ogrzewania. Co się będzie działo?
To już o ogrzewaniu już lepiej dzisiaj nie rozmawiajmy, bo już wczoraj mi wystarczy to.
Wczoraj był temat wyczerpany, ja wiem. Tak. Ja uważam, że każdy właściciel swojego pojazdu powinien o niego dbać, będzie służył mu latami i wcale nie będzie nic gorszy, bo kostki hamulcowe są te same, okładziny, szczęgle są te same. No różnica jest taka, jak mówię, jak jest dobrze wyregulowany nawet stary diesel, on to zakopci. Ale naprawdę, no nie wiem, czy noc jest akurat idealnym takim organoleptycznym narządem do weryfikacji, czy dana spalina nadaje.
Panie Łukaszu, przy tych cenach paliw to nikt już tak nie wciska tego gazu, że te wtryskiwacze tam tak, nie dają rady. To już się tak jedzie teraz, że tam
ceny,
idealnie
ceny paliw zrobiły też,
pracuje.
Że ludzie delikatnie jeżdżą, mandaty zrobiły swoje. Także generalnie powiem, że no troszeczkę się tak uspokoiło, nie?
No i bardzo dobrze, dziękuję panie Łukaszu,
dużo
że się
zdrówka,
uspokoiło.
Życzę, pozdrawiam.
Ależ wszystkich. Oczywiście dziękuję i również życzę. Panie Marcinie.
Ja to chyba widzę.
Panie Marcinie, tak, może pan jakoś do słuchawki bardziej
już
tak
się
bo tak,
a teraz, już teraz.
Bo jakoś tak teraz. Pana przez mgłę słyszymy.
A teraz?
O, teraz lepiej.
No to dobrze. No ja tak sobie myślę, bo temat jest oczywiście fajny, dobry. Ale teraz gdzie tu pies pogrzebany? Myślę właśnie, że w tym, że samochody te elektryczne, w pełni elektryczne, bo ja też nie lubię okresów przejściowych. No chociaż muszą być oczywiście, ale okres przejściowy typu 20 parę lat, no to jest żaden okres przejściowy, prawda? I tutaj działania właśnie powinny być działania rządów wszystkich, rządów w całej Europie, na całym świecie, jakby skoordynowane w tym. No bo teraz komu bardziej zależy na tym, żeby rzeczywiście było czysto? No i teraz, i potem rodzą się takie jakieś różne dziwne sprawy, że nie wszyscy chcą wierzyć w to, że jest tak źle z tą ekologią, jak jest naprawdę. No bo no, oczywiście z różnych źródeł różni ludzie czytają informacje. No i teraz tak, dlaczego ten samochód, który de facto no, krajom zależy na tym, tak rządom, tak? I instytucjom zależy na tym, żeby powietrze było jednak czyste, żeby tych spalin było jak najmniej, żeby odejść od tej ropy, od tego wydobycia, od tego syfu. Więc zależy im na elektryczności, tak? Technologia poszła naprawdę już tak daleko, no to widać, tak? Że tych akumulatorów, tych ognisk jest coraz mniej, jakby ten cały system potem utylizacji tych akumulatorów też się będzie ewoluował, będzie razem z tą techniką. No i będzie to jakby no temu środowisku przyjazne. No ale teraz gdzie jest ten pies pogrzebany? W tej cenie. Więc jak komuś zależy na czymś, żeby było okej, no to chyba ta cena powinna być okej dla wszystkich, prawda? A jednak te samochody są o wiele droższe i tu jest co, no bo co, bo mamy zieloną tablicę i jesteśmy cool i wszyscy mówią o, no to takie głupie, prawda? Powinno być właśnie druga sprawa, choćby na przykładzie na naszej Izery, tak? Bodajże tak się miała nazywać. Tak? Izera?
Pewnie tak.
No pewnie tak się miało na ten nasz elektryczny samochód nazywać, pod którego nawet, no pod którego trzeba było wyciąć las i w sumie nawet nic się nie dzieje dalej z tym samochodem. No i takie to oto chocki klocki miał być tani, dostępny dla większości ludzi, no i go nie ma. No i tak, i mówimy o czymś, a już na przykład Unia Europejska, bo chyba chodzi też o to, ta audycja powstała pod wpływem tej wczorajszej decyzji, tak, całego parlamentu o tym wycofaniu.
Trochę też, ale w poniedziałek ta informacja się generalnie pojawiła odnośnie właśnie tego podatku. Natomiast to tak, panie Marcinie, dobrze, że pan wspomniał, wspomniał, bo chciałem to właśnie też wspomnieć o tym, że wczoraj Parlament Europejski jakoś pozytywnie, możemy tak powiedzieć, zaopiniował to, by w 2035 roku skończyła się sprzedaż samochodów emisyjnych w ogóle, czyli diesli i benzyny.
I chodzi mi tutaj o to, żeby była alternatywa dla wszystkich ludzi, no bo nie można pozbawić ludzi, no bo dlaczego ktoś, kto zarabia mało, ma być pozbawiony tej możliwości podróżowania samochodem swoim własnym.
Mm-hmm, może, wie pan, to jest ten temat, który kiedyś przerabialiśmy, że może wypożyczalnie będą znowu.
Wyjdę z Gierka i z małego świata dla wszystkich, no ale no, powinno być coś takiego, no prawda? No, no dajmy tym ludziom jakąś szansę, nie róbmy, zdejmijmy te okulary tego takiej średniej klasy, no bo u nas, jak widać, w sumie chyba nie ma już żadnej klasy w tym kraju, no ale dobra.
Dziękuję, panie Marcinie, pozdrawiam i pan Stanisław, Radio Poznań, dzień dobry.
No witam serdecznie. No, ja właściwie nawet nie wiem, od czego zacząć, bo jak słucham pewnych wypowiedzi, to się nie chce nawet słuchać. To, że jesteśmy biednym społeczeństwem, to nie znaczy, że nie mamy żyć ekologicznie. No można boki zrywać po prostu. Mamy być biednym społeczeństwem i kupować się auto za 1 000 000 złotych. No przecież to jakaś paranoja totalna. Wczoraj dostałem przekaz ZUS-u, no, dostałem podwyżkę emerytury 7%. Ile jest inflacja? 17, 18. No, 7% ma wyrównać to, co się dzieje na rynku. Dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć, że poczułem się bogaty. A co do spalin? No przecież samochód sam w sobie nie emituje spalin, tylko paliwo, które spala. Więc proszę państwa, no, dlaczego nie pracujemy nad paliwem, który mniej emituje spalin? No na przykład, no ale no w ogóle jakieś to paliwo, które mamy, tylko tak oczyszczone, żeby tych spalin było mniej. Po drugie, jeśli ktoś jeździ mało, to dlaczego ma wypłacić podatek taki, jak ktoś jeździ, nie wiem, 1 000 000 w roku, czy 100 tysięcy, czy 200 tysięcy? Dobrze, to jest bzdura totalna. Nie? I patrząc na to wszystko, no to można... Niektórzy by chcieli, żebyśmy wrócili do epoki kamienia łupanego, mieszkali w szałasach, mieszkali w jaskiniach i wtedy będziemy żyć ekologicznie, nie będziemy emitować praktycznie nic. No i wtedy będzie dobrze. Natomiast dzisiaj, gdybyśmy wyeliminowali bzdurne przepisy, bzdurne światła, często w niedzielę jadę rano i stoję na skrzyżowaniu, gdzie nie ma żadnego światła. Nie ma czujnika, że jak się zbliżam do skrzyżowania, to mam zielone i mogę jechać. Nie, muszę wystać swoje, samochód pracuje, kilometrów nie przybywa, no i emituje te spaliny, emituje. Jeszcze złóżmy więcej progów, no i będziemy mieli idealne środowisko. Gdybyśmy te wszystkie głupoty zlikwidowali, to 30-35% jesteśmy w stanie zmniejszyć emisję spalin z samochodów, bo jazda płynna, bez przeszkód, powoduje, że spalamy ułamki tego paliwa, co normalnie na tych wszystkich przeszkodach.
Ale panie Stanisławie, to jeszcze mocno z mentalnością kierowców byśmy musieli tutaj popracować.
Nie. Ceny paliwa właśnie zrobiły to i nawet w moim przypadku tak samo, że jadę naprawdę bardzo ekonomicznie, oczywiście łamiąc przepisy, nie zwalniam tam, gdzie powinien zwalniać do 30-40, bo te prędkości są durne, w większości są durne. I można jechać spokojnie 50, bezpiecznie, nic się nie dzieje. I wtedy rzeczywiście to moje spalanie jest no ponad 30% mniejsze, jakbym jechał normalnie, tak jak jeździłem kiedyś.
Panie Stanisławie, bardzo dziękuję za ten telefon. Zanim kolejny telefon odbiorę, proszę państwa, to jeszcze kolejna porcja bardzo ważnych informacji. Wspaniale byłoby, gdybyśmy wszyscy mogli jeździć pojazdami, które nie emitują żadnych szkodliwych substancji. Pozostaje jednak pytanie, czy takie zmiany można wywołać właśnie takimi przepisami, czyli troszkę siłą, no i to już na takim etapie. Przede wszystkim, czy zwyczajnie będzie nas stać na kupno samochodu obłożonego wyższym podatkiem? A może czeka nas przyszłość, w której masowo przesiadamy się na rowery?
No właśnie, i tu jest najważniejsza kwestia, którą trzeba rozważyć, bo z jednej strony oczywiście nikt nie próbuje dyskutować z tym, że klimat się ociepla, że powinniśmy proponować klientom i doprowadzać do tego, żeby kupowali samochody emitujące znacznie mniej, ale podatki, które są uzależnione od parametrów ekologicznych, szczególnie od emisji CO2, są już wprowadzone w bardzo wielu krajach, oczywiście tych zamożniejszych też, na przykład we Francji czy w Niemczech, ale my musimy myśleć o tym, żeby w taki sposób wprowadzić nowy system podatkowy, żeby z jednej strony promować te samochody najczystsze, ale z drugiej strony, żebyśmy nie zabili, mówiąc bardzo kolokwialnie, mobilności. Dlatego, że Polska jest krajem no właśnie niezamożnym, to po pierwsze. Po drugie, krajem, gdzie na przykład taka sieć połączeń kolejowych lokalnych jest na ogół bardzo słaba. Poza wielkimi aglomeracjami, takimi jak Trójmiasto, czy aglomeracja warszawska, czy wrocławska, to na ogół to kiepsko wygląda. W związku z czym nie możemy doprowadzić do tego, żeby ci, którzy muszą przemieszczać się, nie mieli tej możliwości, albo żeby to było bardzo, bardzo drogie. To trudne zadanie. Ten nowy system podatkowy powinien pojawić się w wyniku rozmów ekspertów, w wyniku różnych propozycji, a nie pod wpływem chwili i podjęcia jakiejś decyzji politycznej.
Tyle Jacek Mizak z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, a w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jakimi samochodami jeżdżą Polacy, zaglądamy do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych w Poznaniu. Dyrektor Bartłomiej Pelczarski sprawdził statystyki.
Mamy dane za 2021, 2020, 2019. One mniej więcej są takie same, zbieżne. Pokazują one w sposób jednoznaczny, że w przypadku miasta Poznania, mówimy o samochodach osobowych, zdecydowana większość tych samochodów to są samochody nowe. Zupełnie nowe, bo w zeszłym roku na przykład zarejestrowaliśmy 33 tysiące samochodów osobowych, z czego około 70% to były samochody nowe lub do jednego roku. Także to jest taka pewnie specyfika miasta, ponieważ my bardzo dużo rejestrujemy samochodów na firmy leasingowe. W związku z tym ta liczba rejestracji samochodów nowych w Poznaniu jest pewnie nieproporcjonalna do tego, co mamy w kraju. Dużo firm leasingowych, niektóre firmy mają tutaj siedziby, co wcale nie oznacza, że te pojazdy jeżdżą po Poznaniu. One są tylko tutaj rejestrowane. A później, jeśli spojrzymy na statystyki, to mniej więcej w każdym roczniku jest taka sama liczba pojazdów rejestrowanych, to jest około 400-500 pojazdów z każdego rocznika. I to dotyczy zarówno zeszłego roku, jak i wcześniejszych, także to jest taka stała tendencja.
Okazuje się, że dyrektor Pelczarski ma rację. Poznań jest faktycznie wyjątkowy pod względem rejestracji samochodów. Tendencja ogólnopolska jest troszkę inna. Z majowego raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że najchętniej kupujemy auta używane. W ubiegłym roku w całym kraju zarejestrowano blisko 1 300 000 samochodów. 450 to były nowe tysięcy, 450 tysięcy to były samochody nowe, czyli 1/3 mniej więcej. No a te 2/3 to używane. Blisko 300 tysięcy z tych używanych miało między 4 a 10 lat, a tych starszych niż 10 było 500 000, czyli całkiem sporo. Oczywiście samochody elektryczne mają także swoje wady. Po pierwsze, należy je jakoś ładować. W całej Polsce jest zaledwie 2200 stacji, z czego 1/3 to stacje szybkiego ładowania, a zdecydowana większość z nich znajduje się w dużych miastach. Pozostaje też kwestia samochodów z akumulatorami, czyli z bateriami, których wpływ na środowisko nie jest obojętny, przynajmniej według niektórych. Jacek Mizak, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych.
Ci, co wieszają na swoich sztandarach wpływu procesu produkcji baterii na środowisko, zupełnie chyba zapomnieli, jaki wpływ na środowisko ma wydobycie i przeróbka ropy naftowej. Technologia bateryjna ma tą jedną przewagę, że baterie można poddać recyklingowi i w tej chwili już funkcjonują instalacje w Europie, które potrafią odzyskać 95% materiałów z takiej baterii. Czyli mamy perspektywę jak gdyby zamknięcia obiegu surowców w tym systemie. Natomiast w przypadku paliw kopalnych, paliwo raz zużyte absolutnie jest nie do odzyskania i cały czas potrzeba dostarczenia nowego surowca, nowych poszukiwań, nowych odwiertów, nowych rafinerii. I tutaj jeszcze dochodzi jedna sprawa. Faktycznie obecnie samochody elektryczne nie emitują, czy wodorowe nie emitują, ale emisje powstają na etapie produkcji energii elektrycznej, czyli prąd jest z węgla, prawda? Faktycznie w Polsce mamy w tej chwili około 70% energii elektrycznej. Pochodzi to z instalacji spalania węgla brunatnego i kamiennego. No ale tutaj też musimy spojrzeć na to w horyzoncie kolejnych 20-30 lat. Czy jesteśmy w stanie zlikwidować kompletnie emisję ze spalania paliw płynnych w silniku dieslowskim, benzynowym? No nie, zawsze emisje będą. Natomiast mamy perspektywę odejścia od paliw kopalnych w energetyce na rzecz chociażby energetyki jądrowej czy odnawialnych źródeł energii. Czyli jesteśmy jak gdyby w stanie wyeliminować emisje również na etapie produkcji paliwa, jakim jest energia elektryczna. Natomiast w przypadku technologii spalinowej takiej perspektywy nie ma.
Tak sobie, proszę Państwa, o tym wszystkim myślę, jakby taka audycja wyglądała za 25 lat. kiedy być może będziemy już w Polsce mieli elektrownię atomową i tego prądu będziemy mieli więcej. Oczywiście zapotrzebowanie na prąd będzie rosło nie tylko jeżeli chodzi o samochody elektryczne, ale w ogóle tak, bo przecież proszę spojrzeć na przykład klimatyzację, ile osób w tej chwili zakłada, czyli to już nie jest tak, że zimą ten prąd jest potrzebny, tylko właśnie latem, nawet bardziej niż zimą. A jeżeli chodzi o dane, to jeszcze mamy 30 milionów ponad w Polsce samochodów, a przypomnę Państwu, że w pierwszym kwartale tego roku kupiliśmy 2300 samochodów elektrycznych, czyli w ciągu roku kupimy ich, jeżeli to będzie taka tendencja, około 10 tysięcy. Przez 10 lat 100 tysięcy. No to te 30 milionów, kiedy my te samochody, proszę Państwa, elektryczne kupimy? Panie Łukaszu, może Pan wie?
No właśnie, chciałbym teraz jeszcze, bo parę rzeczy mi przyszło do głowy. Po pierwsze, Pan redaktor mówił odnośnie samochodów na prąd. Pytanie brzmi, oczywiście pytanie jest retoryczne, skąd ten prąd? Mamy elektrownie gazowe, elektrownie mamy gazowe, elektrownie kamienne i tak dalej. I teraz na przykład, jak jest taka sytuacja, że z wodą na przykład koło 17, jak wiara, ludzie zaczynają podlewać, to tak ci się spada, że nie ma tego. Mamy przestarzałą sieć energetyczną.
No ale tak będzie z prądem też pewnie, to pan chce powiedzieć.
Tak, mamy przestarzałą sieć energetyczną. Siedzę na różnych forach odnośnie fotowoltaiki i generalnie rzecz biorąc, to nasza sieć nie jest przystosowana do nadprodukcji prądu. To jest jeden temat. Drugi temat. Padło tam takie pytanie, jak będziemy wyglądać w 2035 roku. Panie redaktorze, wszędzie w Europie będą jeździć elektryki, my będziemy jeździć z powrotem rowerami. I trzecia sprawa.
Na bardzo ekologicznie, bardziej niż samochód
tak,
elektryczny.
Tak, tylko po co był ten postęp cywilizacyjny, skoro mamy wrócić z powrotem do dreptania rowerem. I trzecia sprawa. Na obecną chwilę, ja panu powiem tak szczerze, na obecną chwilę auto elektryczne, jakkolwiek inne pojazdy elektryczne typu hulajnogi, motocykle, to są tylko i wyłącznie gadżety dla bogatych, bo sama eksploatacja może jest nie za duża, ale z drugiej strony no zakup jest dosyć duży. Miałem przyjemność jeżdżenia Harleyem Davidsonem, wersja elektryczna tam 2-3 lata temu. Powiem tak, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się jeździ. Ale za ten jeden motocykl można było kupić dwa spalinowe tej samej marki.
Tak, tylko panie Łukaszu, w tej chwili już ceny samochodów elektrycznych powoli zbliżają się do ceny samochodów spalinowych
tylko
i one się mogą już niebawem...
Też, nie?
No i to też już, jak słyszeliśmy, te technologie się zmieniają i te baterie będą coraz bardziej wydajne i po 10 latach będzie pan taką baterię mógł poddać odnowieniu i ta bateria będzie miała też podobną sprawność. Myślę, że to jest kwestia technologii, która w ciągu 10 lat będzie. A niech pan powie, jak pan tym motorem jechał elektrycznym, to jaki on dźwięk wydawał?
Jak przyspieszający tramwaj. Naprawdę bardzo przyjemny. Taki, no nie umiem...
Czyli on tak nie da się zrobić takiego...
Nie,
takiego
wie pan co, ale nie chodzi o to. To nie jest wcale cichy pojazd, bo naprawdę słychać taki szum i ten szum da się słyszeć nawet w kasku, jak się siedzi. Ja mogę powiedzieć, że pan redaktor miałby kiedyś tego, to zapraszam do Świętego Michała, na Świętego Michała do Harleya. Oni tam mają do wypożyczenia taki sprzęt naprawdę godny polecenia.
Ja akurat nie jestem amatorem, natomiast chodzi mi o ten dźwięk, bo niektórzy jeżdżą właśnie dla tego efektu takiego, wie pan,
ale
przygazują
tak,
i od razu...
Powiem tak, bliżej ścigacza jak takiego klasycznego tego.
No tak, to prawda.
Tak samo jak Tesla, mam znajomego, co ma Tesla, też jest zadowolony z niej. No nie będę mówił, ile kosztowała, bo on ma jedno z tych pierwszych. To jest naprawdę szok, ile to kosztowało,
tak.
Ale no jeździ już, ja wiem, 3-4 lata, także ogólnie zadowolony.
A na baterię narzeka, niech mi pan powie?
Nie, na razie nie. Na razie jest tak, tylko że on też no codziennie ładuje. Tylko ja mówię, w momencie, kiedy wszyscy zaczną używać prądu, to czego prądu starczy dla wszystkich.
Panie Łukaszu, no ja jestem ciekaw, jak będą wyglądały stacje nad Bałtykiem w lipcu i sierpniu, te ładowania.
A to swoją drogą. To panie redaktorze, bo ja już nawet nie wybiegam w przyszłość, jak będzie wyglądać właśnie sytuacja urlopów, czy w górach, no w Zakopanem, w Szklarskiej Porębie, na parkingach, no takie...
Trzeba będzie mieć siekierę, żeby
zatankować. Wszystko ładnie, ja nie twierdzę, że to jest głupi pomysł. Tylko najpierw by trzeba było zrobić infrastrukturę, jakoś to w miarę logiczne.
Panie
tego,
Łukaszu,
a nie...
to musi powstawać równolegle. To myślę, że to tak jest, bo
dokładnie.
Zrobienie infrastruktury na 30 milionów samochodów elektrycznych w Polsce w tym momencie też nie miałoby zupełnie sensu, prawda?
Bo to jest tak samo jak z tymi samochodami na wodór. Też wszystko ładnie, pięknie. W sumie naprawdę idea wodoru jest coś pięknego, no bo to jest gaz, który po połączeniu z tlenem wychodzi para wodna, no super. No,
czekam
ale...
właśnie na te wodorowe, aż będą tańsze, bo elektryki moim zdaniem to jest okres przejściowy. A to tylko moje prywatne zdanie. Panie no. Łukaszu, pozdrawiam.
Miłego.
Dziękuję bardzo. Dzień halo, dzień dobry. Witamy. Dziękuję za cierpliwość.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja miałem przyjemność być w 2014 roku, 15 roku w Holandii i powiem panu, że to, co tam jest w Holandii, to my się musimy do nich, nie wiem, 20 lat nauczyć od nich, bo tak, to była mała miejscowość Mazgre i niech mi pan wierzy, wioska samowystarczalna. Były dwa wiatraki na wioskę, które działały jak był wiatr. Była farma fotowoltaiczna, działała jak było słońce. Jeżeli nie było ani tego, używali, gospodarze przewozili tam tą gnojówkę, bo wiadomo, że tam jak najwięcej tej wody trzeba wypompować z tej ziemi, więc jej się nie wlewa do ziemi, tylko po prostu robili tak zwane biogazownie. W tej biogazowni, jeżeli ona nie zadziałała, znaczy w sensie nie mogła na danej chwili podołać temu, tej wiosce, zagospodarowanie temu, tym szklarniom, czy tam na przykład różnego rodzaju, bo tam była kapusta i sałata i pomidory i papryka, to były maszyny, które były napędzane olejem opałowym.
Ojej, i powiem, to strasznie dymi.
Olej opałowy czy specjalne filtry, jeżeli to tam idzie, no to nie olej przepracowany, olej opałowy.
Aha. No ale to jest jednak spalinowe, przyzna pan.
Tak, ale to już było na samym końcu. Najważniejsze był gaz.
No tak, tak.
Później
to taka ostateczna rezerwa.
I, I tam po prostu na daną wioskę, nie że oni tam po prostu jak już naprawdę brakowało, to pobierali prąd z sieci. A tak to na wszystkie te gospodarstwa, na te wszystkie urządzenia, które tam były, był ten prąd dostarczany w jakikolwiek sposób do tych szklarni. I tam naprawdę jest tani prąd, nie taki drogi jak u nas. I teraz zauważyłem na przykład u nas. Za dwa lata mają wszyscy, którzy produkują prąd z tych fotowoltaiki, będą działać jak firma, która prowadzi działalność, będą musieli zapłacić podatek od tego, 20% od tego, co wyprodukują. No to jest chore, bo o to chodzi właśnie, żeby jak najwięcej zużywać na swoje potrzeby. Można się na przykład podzielić na przykład z domem, który jest, nie wiem, czy tam szagier...
Sąsiadem nawet, wie pan.
Ale nie wolno tego, jest to niezgodne z przepisami. Coś takiego. A co do rowerów, to zauważyłem, że jak w zeszłym roku patrzyłem na ceny rowerów, to w Niemczech taki rower, który mi się podobał, kosztował 1700 zł. Na dzień dzisiejszy ten rower po tych cenach paliwa, które są, w tej chwili kosztuje 2800. No, wszyscy podnoszą te ceny. No bo wiadomo, dużo osób się przechodzi na te, i trzeba czekać za tymi rowerami, bo nie zawsze takie są, jakie by się chciało.
Przepraszam.
Tak?
No cóż, próżni nie ma na rynku. Bardzo dziękuję, panie Dawidzie. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Roman.
Panie Romanie, tak, a pan Dawid teraz. Słuszna uwaga. Dziękuję bardzo. Panie Dawidzie?
Witam serdecznie. Ja mnie doprowadzę do szału, bo jak słyszę, jak Europa chce zbawić cały świat, oczyścić cały świat, a wszystko dzięki temu drożeje, a my siadamy przed komputerami i zamawiamy z Chin towar, tonami statki płyną ze świata, gdzie mają gdzieś ekologię i tam Indie i Indie, Brazylia i inne kraje. My na siłę chcemy zbawić świat, podcinając sobie gardło, tak szczerze mówiąc, tymi podatkami, a wszyscy naokoło mają to gdzieś, latam po świecie i to widzę. Jeszcze jedną taką rzecz powiem, bo jeżdżę samochodem dwuletnim, żona rocznym, ale ja na przykład mam przyczepkę i mam łódź i lubię pływać po jeziorach. Jak ja jadę nad jezioro, to nie spala mi samochód 7 litrów, to tylko 11. To może też jeszcze jakiś podatek od hobbystów można by było wymyślić. Bo też nie jesteśmy ekologiczni wtedy.
Może tak, wie pan. Niech pan głośno nie mówi takich rzeczy. Pozdrawiam.
Tak się pozdrawiam.
Halo, dzień dobry, panie Macieju.
No, witam serdecznie. No ja się przyłączę do poprzednika. No ja w zeszłym roku miałem okazję lecieć 600 kilometrów z 4 rowerami na dachu i spalanie wyszło mi powyżej 10, gdzie normalnie samochód pali w granicach 7 litrów. No więc pomysł, że tak powiem, no trzeba opodatkować, no bo większe spalanie, tak? Jadąc w teren, gdzie poruszałem się przez 2 tygodnie tylko rowerami. Ale to jest jedna kwestia. Druga sprawa. Ja sobie na przykład nie wyobrażam takie to lobbowanie, że tylko pojazdy elektryczne. A co z transportem, tym takim dużym? Transport spożywki i tak dalej. Przecież te akumulatory, one ile wytrzymują? 200-300 kilometrów. Ja sobie nie wyobrażam transportu.
Panie Macieju, ja myślę, że to już jest wodór. Tak, to już tutaj elektryczne samochody za dużego pola do popisu nie będą miały. Wodór. I myślę, że to jest kwestia 10 lat i to będą wodorowe. Tak samo jak lokomotywy wodorowe, o tym przecież się mówi.
No, zgadza się. Jeszcze jedna rzecz. Mam znajomego, który pracuje w jednym z serwisów samochodowych, znanej marki, dość duża sprzedaż samochodów, no i również mają elektryczne. I tak rozmawiałem niedawno właśnie z nim na temat elektryków i powiedział mi tylko jedno. Gwarancja na akumulator jest dawana w tych samochodach, w których on tam pracuje, na 10 lat. Natomiast mówi, żywotność tego akumulatora z roku na rok spada mniej więcej średnio o jakieś około 8%. No czyli łatwo policzyć, pi razy drzwi, 12 lat, akumulator jest wyczerpany do zera. Chyba by trzeba było, nie wiem, przenośne jakieś agregaty wozić ze sobą.
Nie, tutaj nam specjalista mówił, to nie wiem, czy pan słyszał, że takie baterie można jakby odnawiać.
Można recycling poddać, dokładnie, no zgadza się.
95% tylko, ponoć to potem ma pojemność.
Tylko pytanie, ile ten, że tak powiem, reanimacja tego akumulatora będzie kosztowała? Bo na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy koszt takiego akumulatora to jest od 30 tysięcy.
Ale koło dwumasowe w dieslu też kosztuje z 3000, jak pan ma co kilka lat.
No mam diesla, na szczęście odpukać. Samochód ma 15 miesięcy, nic się jeszcze nie dzieje.
Oby a w dalej. Elektryku świetnie trzeba wymieniać, żadnych płynów praktycznie. Także to też, wie pan,
ale
wszystko ma swoje plusy i minusy.
Wszystko trzeba wymienić.
Ważne, żeby plusy nie przysłoniły minusów.
Zgadza się.
Dziękuję i pozdrawiam.
Pożyjemy, zobaczymy.
Tak jest. Na koniec bardzo króciutko pan Andrzeja poproszę. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim. Drodzy państwo, zastanawiam się tak, skoro jest taka nagonka na to, żeby tymi elektrykami jeździć, żeby oszczędzać tutaj nasze środowisko, wszystko było eko. Zastanawiam się nad tym, jak dobrze jesteśmy przygotowani do tego, aby zużyte już akumulatory umieć przetwarzać, żeby nic z tego nie szło w cudzysłowie do ziemi. Skoro wyprodukowaliśmy tyle elektrowni wiatrowych, których śmigła nie nadają się do recyklingu, z tego co wiem, a nadal je stawiamy i żywotność tych śmigieł jest, nie wiem ile tam, z 15 lat czy ileś, co później będzie z tymi śmigłami? Niby te wiatraki generują czystą energię, tak?
Wie pan, ale w tym samym czasie ta ropa wydobywana, ona jest zużywana, spalana, czy tam węgiel, i to jakby też jest nieekologiczne, dobrze, chyba nawet bardziej niż to śmigło. Tutaj, tak czas, może spróbujmy na środku gdzieś tak znaleźć jakiś pomysł.
Tak, tylko każdy z nas ma świadomość, jaki przysłowiowy powoduje węgiel i ropa, tak? Ale ciśnie nam się ciągle do głowy, że wiatraki, solary, że to wszystko jest eko, że to jest czysta energia. Guzik, prawda? Mnie się wydaje,
że oczywiście jakiś skutek
uboczny. Bardzo tutaj. Tak, ale nikt o tym głośno nie mówił.
Mówi, wie pan, w naszej audycji zawsze o wszystkim mówimy. Muszę ją niestety kończyć, panie Andrzeju. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Również wszystkiego dobrego, proszę państwa. No i znowu moglibyśmy o tych samochodach tutaj rozmawiać, nie tylko z panami, bo panie też przecież dzisiaj dzwoniły, no ale już prawie godzina 13, za chwilę wiadomości, po nich Wojtek Bernard dzisiaj będzie na Berwińskiego 5. Wojtek Chmielewski, dziękuję państwu bardzo. Jutro w środku dnia po 12:15 w wspaniałych absurdach, ale nie samochodowych, takich w ogóle cudownych absurdach, jakie w naszym kraju są przed weekendem. To będzie dobry moment na odprężenie się. Wojciech Chmielewski, dziękuję, do usłyszenia.